Nie słychać, czy tam widać, tak? Nie słychać, nie widać, nie słychać. U, widać i słychać. Sprzeczne dostaję informacje od Państwa. Nie wiem, co o tym myśleć. Widać, nie słychać. Mikrofon włączony. Nie słychać.
Widać, nie słychać. Mikrofon.
Teraz jest ok, tak? No dobrze. Przepraszam za te, nie wiem co tu się wydarzyło. Mikrofon miałem przez chwilę niewłączony, ale po chwili to nadrobiłem, to pewnie jeszcze komunikaty były z tego momentu. Przepraszam za zamieszanie i za spóźnienie małe. Od pół minuty widać i słychać, super. Za spóźnienie małe, szalony dzień, tutaj zamieszanie też związane ze ściąganiem tam kogoś do telewizji. Tu bardzo duża dynamika zdarzeń, także troszkę się nie wyrobiłem. Ale mamy dzisiaj bogate tematy. Aż pięć ich się dzisiaj uzbierało. Zacząłem dzień od takiej refleksji, że troszkę posucha może być w gorących tematach na dziś w porównaniu do poprzednich tygodni, ale nasz nowy czterobiegunowy system światowy, wystarczy mu parę godzin i już jest nadmiar tematów i ze zwykłych trzech zrobiło nam się pięć. A więc po pierwsze Szwecja w NATO, po drugie prawicowe lamenty nad kończącą się Polską. Myślę, że nad tym też warto się chwilę pochylić. Po trzecie orędzie Putina i wykorzystanie prezentu od Macrona, jeszcze nie od Scholza, jak się zdaje, ale to też chyba kwestia czasu. Po czwarte rolnicy i geopolityka rolniczych protestów, znaczenie geopolityczne tego, co się dzieje. No i po piąte wreszcie Tajwan, czyli konflikt, którego nie było, kryzys, którego nie było i dyplomacja pand zamiast tego. Też rzecz ciekawa. Ponieważ tematów jest dzisiaj dużo, to postaram się zwięźle, żeby nie zrobić tutaj, nie zmonopolizować dyskusji i dać Państwu szansę się wypowiedzieć. Jak zwykle z zainteresowaniem czekam na Państwa uwagi i pytania, przejdę do nich po wstępnym omówieniu. Ale zanim o tym, przypominam o tym, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Stałe darowizny przede wszystkim są tym, co pozwalają nam na luksus niezależności własnego zdania wobec niekorzystnych trendów cywilizacyjnych, wobec nacisków politycznych, jak i zakusów wszelkich grup interesów. Także jeżeli cenicie to, co tutaj się dzieje na tych live'ach, ale też w innych materiałach Nowej Konfederacji, które przypominam od września w darmowym dostępie dla wszystkich, którzy tylko się zalogują, poświęcając na to kilka sekund, to wesprzyjcie Nową Konfederację stałą darowizną przelewu. Można też wspierać kupując książki. Mamy ich mnóstwo, prawie 30 w naszym dorobku już. Moja ostatnia jest widoczna za mną. Nowy porządek globalny. Najlepiej kupić dla siebie, nie tylko dla siebie, ale dla znajomych, rodziny. Wtedy się wspiera rzeczywiście bardziej Nową Konfederację. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Szwecja w NATO, węgierski parlament to wreszcie zatwierdził, aczkolwiek jest jeszcze małe, ale czeka to na podpis przewodniczącego parlamentu pełniącego obecnie obowiązki głowy państwa i jak na razie tego podpisu nie ma. Z Węgier można się dowiedzieć, że może za ukonstytuowanie się nowego prezydenta w przyszłym tygodniu przyniesie ten przełom. Być może Orban jeszcze coś tam targuje, ale no, kwestia generalnie jest, wydaje się, dopięta. Został tam ostatni guziczek drobny, być może coś jeszcze Orbanowi trzeba tam dać, będzie za ten ostateczny podpis, ale to już jest naprawdę ostatnia prosta. Szwecja będzie w NATO, to nie ulega już wątpliwości. Szwecja wzmocni NATO znacząco swoim potencjałem geostrategicznym, wojskowym. Nie jest to kraj wielki ludnościowo, jest to kraj mały ludnościowo, ale jest to kraj spory terytorialnie większy od Niemiec, mający głębię strategiczną, mogący tą głębią strategiczną wesprzeć Polskę także, odciążyć ją od strony morza, ma bardzo synergiczny potencjał z Polską i generalnie z wschodnią flanką, bardzo synergiczny także z Finlandią, która jak wiemy świetnie potrafiła się swojego czasu Sowietom opierać na lądzie. Szwecja, kraj przede wszystkim dysponujący potencjałem powietrzno-morskim, zredukowanym wprawdzie bardzo znacząco od czasów zimnej wojny, ale obecnie jest to kraj, który jako jeden ma jedno z najpoważniejszych podejść do kwestii zagrożenia rosyjskiego i do kwestii potrzebnych zbrojeń własnych. Znacząco zwiększa środki, ale też zdolności, przywrócenie obrony powszechnej. znaczące wzrosty nakładów. Nie takie jak fińskie, które były na poziomie mniej więcej rosyjskiego wzrostu ponad 30% w 2022 roku, ale również bardzo znaczące. Piękny materiał na ścisłe relacje polskie. Po raz kolejny tutaj zaznaczam, że jestem wielkim zwolennikiem reaktywacji polskiej polityki północnej, reaktywacji polityki, która była niezwykle ważna kiedyś dla Polski, która nie istnieje od kilkuset lat tak naprawdę, a nie tylko od ostatnich 30 lat, nie istniała także w czasach II RP za bardzo, która swoją drogą kryła moim zdaniem niewykorzystaną szansę na sojusz środkowo-północny w XVIII wieku i postawienie tamy ekspansji rosyjskiej, ale także pruskiej potencjalnie, która po prostu mogła być odwrócić bieg historii, ale o tym nie będziemy teraz pewnie za długo rozmawiać. Może kiedyś przy innej okazji. Dzisiaj w każdym razie no jest bardzo aktualna szansa, która po prostu tkwi w tym, żeby zbudować ścisłe relacje i nie dopuścić także do niekorzystnych zjawisk, które tu mogą wystąpić, czyli segmentacji bezpieczeństwa, rywalizacji o środki NATO, o środki inne dotyczące obronności i stworzenia zwartego bloku nordyckiego, który już jest i cały czas się cementuje, tworzy tak zwane twierdze północy. A krajami tutaj franki stricte wschodniej, czy dawnej flanki wschodniej, które mają skłonność do myślenia bardzo osobnego, a jeśli już, to myślenia w swojej grupie. Więc powinniśmy stworzyć zintegrowany system twierdz środkowo-północnych, który może być samodzielnie znaczącym czynnikiem odstraszania Rosji, który nie będzie wystarczającym czynnikiem odstraszania Rosji w krótkiej perspektywie, ale w długiej perspektywie ma szansę nim być. Ale to wymaga przełamania blokady politycznej, która tam istnieje. Kręgi wojskowe i strategiczne sympatyzują z Polską, ale blokada polityczna była. Cieszę się bardzo, że nowy rząd zdaje się dostrzegać znaczenie tego kierunku i już w exposé Tuska były sygnały o tym świadczące. Już jedne z pierwszych wizyt o tym świadczyły. Ostatnia wizyta premiera Szwecji też o tym świadczyła. I to za mało jeszcze, żeby oceniać, czy ta szansa zostaje wykorzystana, ale są to dobre prognostyki, dobre sygnały startowe na rzecz tego, aby to znalazło właściwe rozwinięcie. Natomiast jednocześnie nie można nie powiedzieć, że szansa na reaktywację polityki północnej z dużym przytupem no, została zmarnowana w ostatnich miesiącach. To zasługa przede wszystkim poprzedniego rządu, który no, nie skorzystał z okazji do tego, żeby wesprzeć walnie szwedzkie i fińskie starania o akcesję do NATO na etapie, gdy były jeszcze z tym problemy. Można było to zrobić na wiele sposobów, mówiłem o tym wiele razy. Można było użyć polskich kontaktów z Turcją do tego, polskiego kapitału na Węgrzech do tego, politycznego kapitału oczywiście. Można było zaoferować mediację, można było po prostu wystąpić z jednoznacznym wsparciem, jednocześnie stawiając na szali reaktywację dwustronnych stosunków na wyższym niż dotąd to było w poziomie. Można było tu mnóstwo ciekawych gier politycznych rozegrać. Niestety szansa nie została wykorzystana jak wiele w polskiej historii ostatnich lat. No ale cóż, ta unikatowe okno związane z kłopotami akcesyjnymi już się zamknęło. Natomiast szansa na budowę stosunków wciąż istnieje. Wspólnota interesów wciąż istnieje. Synergia potencjałów niezmiennie pozostaje faktem, w związku z czym nic tylko z tego korzystać, do czego bardzo gorąco namawiam i namawiam także osoby opiniotwórcze, żeby zwracały większą uwagę na ten wątek i ten kierunek polskiej polityki. Sama Szwecja w NATO, no to i w połączeniu z Finlandią zwłaszcza, no to oczywiście znaczące wzmocnienie sojuszu. Wbrew różnym niekorzystnym rzeczom, które dzieją się w ostatnim czasie, no to Szwecja i Finlandia w NATO bardzo dobra wiadomość dla sojuszu, w tym także dla Polski. To wydłużenie granicy lądowej z Rosją blisko dwukrotnie, to znaczące wzmocnienie niebagatelnymi potencjałami lądowym, lądowo-powietrznym Finlandii i powietrzno-morskim Szwecji. To duża głębia strategiczna, to przybliżenie Bałtyku do statusu morza wewnętrznego sojuszu, to okrążenie strategiczne, to także projekcja siły potencjalnie bardzo blisko Moskwy. rozciągnięcie sił rosyjskich na dużo dłuższej granicy, konieczność rosyjskiej sygnalizacji strategicznej przeciwko przewadze morsko-powietrznej NATO na Bałtyku. Także dużo dobrych wiadomości, też duży wzrost potencjału obrony lub odsieci czy wobec krajów bałtyckich w związku z głębią strategiczną nowych członków, ale także dla Polski docelowo, także ewentualne akcje w obronie państw bałtyckich czy z odsieczą dla państw bałtyckich we współpracy z Nordykami rozumianymi jako także teraz Finlandia i Szwecja jako członkowie NATO, mają dużo większe szanse powodzenia niż miały bez nich. Także świetne to są wiadomości dla NATO i tylko trzeba to wykorzystać należycie, nie przespać także tego, żeby zbudować właśnie zintegrowany system środkowo-północny, blok środkowo-północny, który nawet samodzielnie ma szansę być znaczącą siłą odstraszania przeciwko Rosji. No dobrze, drugi nasz dzisiejszy temat to prawicowe lamenty nad końcem Polski. Śledzę prawicową publicystykę regularnie dosyć, chociaż nie tak namiętnie i uważnie jak kiedyś. I no, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. No, można wyczytać z tego, generalnie rzecz biorąc, w kręgu powiedzmy sympatyków niedawnego rządu, no to dzieje się jakaś kompletna tragedia. To CPK już praktycznie nie ma, portu kontenerowego już praktycznie nie ma, atomu już nie ma. Generalnie no, nowy rząd popiera pakt migracyjny, ściągnie jakieś miliony migrantów do Polski, zaleją nas, zdestabilizują nas, zniszczą nas. Bóg wie co jeszcze, zaraz jeszcze tutaj pewnie przymusimy do Ukrainę do pokoju razem ze zdradzieckimi Amerykanami. No, krótko mówiąc, jedna wielka tragedia i katastrofa. Ale muszę powiedzieć, że wszystkich przebił profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski swoim ostatnim wpisem w mediach społecznościowych na Facebooku, to widziałem, który były członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, człowiek, który, jak twierdzi sam na Facebooku, definiuje linię PiSu w sprawach polityki zagranicznej, a przynajmniej w części spraw polityki zagranicznej. Muszę sprawdzić w oparciu o swoje źródła w PiSie, na ile to jest deklaracja wiarygodna. Jeszcze tego nie miałem czasu zrobić, ale to muszę powiedzieć, że nie byłem świadom, że do wczoraj, kiedy to przeczytałem, że tak znaczącą postacią w PiSie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, stał się pan profesor, którego znam, lubię od lat. Kiedyś trochę współpracowaliśmy, pisał jeszcze do kwartalnika Rzeczy Wspólne, robiliśmy z nim wywiady i tak dalej. Nie zgadzamy się coraz częściej w ostatnich latach, ale szanowałem niezmiennie, szanuję. Natomiast no, muszę powiedzieć, no, jestem pod wrażeniem tego, co tu pan profesor napisał, bo przebija to wszystko to, co do tej pory państwo tutaj przywoływałem z prawicowej historycznej publicystyki. Zacznę od konkluzji tego tekstu. Fatalnie to wygląda. Skończymy w jednym dole polsko-ukraińskim z moskiewską kulą w potylicy. Cóż tu powiedzieć, no szanowni państwo, to jest zapowiedź jakiejś nie tylko klęski wielkiej geopolitycznej, ale eksterminacji wręcz nawiązującej do szczególnie bolesnego dla Polaków Katynia. W międzyczasie mamy tezy o tym, że Biden potrzebuje sukcesu przedwyborczego, a pokój na Ukrainie byłby jego wielkim osiągnięciem. Niemcy z Francją nie mogą się doczekać, cytuję teraz, Niemcy z Francją nie mogą się doczekać powrotu do normalnych relacji z Rosją. Polska jest spacyfikowana politycznie, a Bałtowie zamaliby podskoczyć. Forsowana jest kandydatura na Rutę, na szefa NATO zamiast Kallas, a Rutę poprze pokój, czego w przypadku Kallas nie należałoby oczekiwać. Sikorski wystąpił z inicjatywą powołania komisarza UE do spraw obrony, a Sikorski dla kariery zrobi wszystko. Mając zaś sławę czołowego oponenta Rosji, świeżo podbudowaną połanianiem rosyjskiego ambasadora w nic nieznaczącej debacie w ONZ, będzie ustępstwem starego Zachodu na rzecz zaniepokojonej sytuacji o wschodniej flanki UE-NATO, której interesów będzie on właśnie, czyli Sikorski, pilnował. Pamiętamy wszak, jak Tusk robił za polityka antyrosyjskiego, równoważonego w strukturach UE przez prorosyjską Mogherini. Na dodatek kociarze wpadną w zachwyt, jaka to silna jest pozycja Polski w UE, skoro komisarzem do spraw obrony został Polek. Prezydenta Duda i premiera Tuska Biden zaprosił razem do Waszyngtonu. Po co razem? Moim zdaniem, by wymusić na prezydencie Andrzeju Dudzie wspólną presję na Ukrainę, by przyjęła kompromis. UE umywa ręce w sprawie zboża, czym tworzy paliwo dla konfliktu polsko-ukraińskiego, jego przemyt i ułatwia akceptację. Ponuro to wszystko i ułatwia akceptację przez społeczeństwo polskie porzucenia Ukrainy przez Zachód. Ponuro to wszystko wygląda. Zagadką pozostaje rola władz Ukrainy, Zełenski, Szmychal, judzących na Polskę, jakby nie wiedzieli, co się szykuje, i jeszcze ta dymiska założnego. Za dużo tych przypadków. Na dodatek powołany został zespół 16 ekspertów międzynarodowych poproszonych o przygotowanie projektu rozejmu polsko-ukraińskiego. Będzie się to nazywało koreizacją konfliktu. I tak dalej, i tym podobne. I na koniec właśnie konkluzja. Fatalnie to wygląda. Skończymy w jednym dole polsko-ukraińskim z moskiewską kulą w potylicy, prorokuje profesor Żurawski Wel. Grajewski. No muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem, to te histerie po prostu prawicowych publicystów, mediów, już nie mówię o politykach PiSu, być może profesora Żurawskiego, Welgrajewskiego należy już bardziej traktować jako polityka PiSu, aczkolwiek występuje, wydaje się, bardziej w takiej aurze właśnie komentatora, analityka wciąż, niż stricte polityka. Natomiast no, muszę powiedzieć, że pod względem poziomu histerii, ale też poziomu dostosowywania różnych faktów pod tezę i wielopiętrowych supozycji tutaj budowanych, no to przebija wszystko, co w ostatnich miesiącach czytałem, a generalnie mam wrażenie narastającej histerii i takiej narracji częstej na prawicy. Finis Polonie, prawda? Przegraliśmy wybory, to już koniec Polski, to już zaraz tu nie będzie co zbierać, zdradzą nas, sprzedadzą, wszystko zniszczą, nie będzie co tutaj ratować za chwilę. Fatalizm, defetyzm, panika, histeria, no nic, tylko się zwijać, prawda, emigrować czy coś, bo to po prostu, jeżeli to wszystko ma się sprawdzić, no tylko zaraz, szanowni państwo, no. Po kolei, w sprawie CPK, oczywiście też jestem pełen niepokoju i bardzo bym sobie życzył, żeby ten projekt trwał, i niepokoją mnie lobbies i głosy w koalicji rządzącej, żeby skasować CPK. Natomiast no, póki co tendencja, którą widzimy w ostatnich miesiącach, jest akurat korzystna. To znaczy rząd obecny coraz częściej daje sygnały, że jednak CPK chce budować, tylko inaczej jakoś, lepiej może, prawda? No, na ile to wiarygodne zobaczymy, ale sygnały idą akurat w tym kierunku. W sprawie portu kontenerowego jednoznaczna zapowiedź, że będzie robiony. W sprawie atomu jednoznaczna zapowiedź, że będzie robiony, być może lepiej, z większą dywersyfikacją i tak dalej. Tak więc no, poczekajmy, no może to wszystkie, te wszystkie fatalne prognozy się spełnią, ale może jeszcze poczekajmy chwilę, prawda? Może jeszcze za wcześnie chwilę, żeby przesądzać, zanim jakiekolwiek decyzje zapadły, zanim ktokolwiek coś powiedział negatywnego o tym. No na razie deklaracje są pozytywne. No wydaje się, że no 2 miesiące to trochę za krótko, żeby zbudować CPK, elektrownię atomową, port kontenerowy i całą resztę. No dajmy chwilę czasu, żeby pozwolić wyjaśnić te kwestie, prawda? Nie wpadajmy w histerię przedwcześnie tylko dlatego, że rząd się zmienił. Jeżeli chodzi o profesora Żurawskiego Welgrajewskiego, no to muszę powiedzieć, że doprawdy porównanie do wizja dołu polsko-ukraińskiego, w którym skończymy z moskiewską kulą w potylicy, no przebija wszystko to, całą tę histerię, którą z nieukrywanym pewnym zażenowaniem śledzę po prostu w prawicowych mediach od paru miesięcy. Nie ma żadnych podstaw moim zdaniem do takich w tej chwili prognoz. Oczywiście mają miejsce niekorzystne zjawiska i jest wiele niepokojącej prawdy w tym, co profesor tutaj identyfikuje, czy to w przymiarkach do pokoju, do przymuszenia Ukrainy do pokoju, czy to w przymiarkach do tego, żeby Rutte został szefem NATO, tylko że no, tu jest tak wiele nieprawdziwych w finale wielopiętrowych supozycji, że trzeba by teraz po prostu poświęcić godzinę na rozbieranie tego na czynniki pierwsze. No ale weźmy jeden przykład. Rutte versus Kallas jako szef NATO. Kallas, czyli premier Estonii. No wspaniale byłoby oczywiście, jakby środkowy Europejczyk czy premier Estonii na przykład właśnie została szefem NATO, tylko że o ile mi wiadomo, to nigdy nie była realnym kandydatem. Generalnie w realnej dyskusji o przyszłym szefostwie NATO niestety zostaliśmy zmarginalizowani od samego jej początku. Mówimy o następstwie dla Stoltenberga na tym stanowisku. I realna dyskusja oscyluje mniej więcej między Urszulą von der Leyen a Markiem Rutte, między Niemką a Holendrem, między obecną szefową Komisji Europejskiej a premierem Holandii. Więc to jest realny wybór, i tutaj należałoby się zgodzić z tym, że Rutte jest mniej korzystny niż Ursula von der Leyen, ale rozpatrywanie tego w dylemacie Rutte versus Kallas jest rozpatrywaniem tego na zasadzie rzeczywistość kontra życzenia. No jeżeli mamy skonfrontować nie realnie dostępne warianty ze sobą, tylko realnie dostępny wariant jeden z marzeniami, no to zawsze wyjdzie nam fatalny bilans, ale to nie jest rzetelne zrekonstruowanie dyskusji i nie jest rzetelne zdanie sprawy z tej kwestii. Podobnie w innych sprawach. No, z faktu, że Biden może potrzebować sukcesu i może chcieć doprowadzić do przymuszenia Ukrainy, no jeszcze nie wynika żaden polsko-ukraiński dół jeden wspólny, w którym z kulą w tyle głowy wylądujemy. No, litości. Ukraina, jeżeli zostanie sprzedana, co jest możliwe, jeżeli zostanie zdradzona w jakiś pewien sposób przez Zachód, co jest możliwe, no to poniesie klęskę ciężką polityczną, być może klęskę w pewien sposób bardzo głęboką i totalną, ale nawet. Ale po pierwsze, no jeszcze nic tu nie jest przesądzone. Po drugie, możliwe jest i wyobrażalne, i podnoszę to w ostatnich dniach, również to, że Ukraina poniesie porażkę, ale wciąż przetrwa jako istotny bufor z istotnymi siłami zbrojnymi, i wydaje się, że powinniśmy zamiast takiej histerii w tę stronę nawigować wspólną transatlantycką dyskusję. Żeby, jeżeli nie jesteśmy w stanie uratować Ukrainy przed klęską, na co coraz więcej wskazuje, to żeby przynajmniej zadbać o to, żeby była ona w stanie jako tako funkcjonować i żeby była w stanie utrzymać znaczące siły zbrojne, które będą angażowały Rosję przez następne na przykład 5-10 lat, prawda? Chociażby to. To już też jest coś. A dopóki Ukraina będzie czymś takim, no to będzie istotnym buforem przed Rosją. No, zajmujmy się na litość boską realnymi wariantami i realnymi możliwościami, a nie jakimś histeryzowaniem i przesądzaniem, że za chwilę jakiś dół. A od tego w ogóle, ale nawet przyjmując, że Ukraina po prostu kompletnie padnie i nie będzie tam co zbierać, no to od tego do wizji polsko-ukraińskiego wspólnego dołu i tam leżenia z kulą w tyle głowy, no drodzy Państwo, no litości, naprawdę. Dlaczego mielibyśmy wspólnie z Ukraińcami leżeć w jednym dole? Ukrainy nie ma w NATO, Polska w NATO jest. Ukrainy nie ma w Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej jest. Polska jest objęta parasolem konwencjonalnym, nuklearnym, najpotężniejszego sojuszu na świecie, najpotężniejszego sojuszu w historii. Jak on zadziała w praktyce, oczywiście można długo dyskutować, co zrobią Niemcy, co zrobią Holendrzy, przez których terytoria będzie szła zapewne pomoc. Długa dyskusja. Ale Polska jest tam, Ukrainy nie ma. Jeżeli Ukraina padnie, też trzeba uwzględnić, że Zachód nie będzie bez reakcji. No już dzisiaj widzimy bardzo znaczące wybudzanie się Zachodu z tej długiej drzemki i zmianę myślenia. Więc jeżeli Ukraina padnie, ta zmiana pójdzie jeszcze dużo dalej. Czy będzie wystarczająca? No też mnie to niepokoi, czy będzie wystarczająca i widzę ogromne zapóźnienia i widzę ogromny niedostatek. Także po polskiej stronie i także po stronie poprzedniego rządu, z którym pan profesor akurat współpracował. Jeżeli chodzi o przygotowania dotyczące tego, jeżeli chodzi o wzrosty nakładów, ale też jakość tych wzrostów nakładów na obronność, jeżeli chodzi o również sprawność dyplomacji i wiele innych kwestii. Natomiast no myślmy realnie, myślmy po prostu rzeczywistością, nie popadajmy w jakiś skrajny defetyzm, i nie popadajmy po prostu w fatalizm, bo to nic dobrego z tego nie będzie. No ja rozumiem, że to może być funkcjonalne politycznie, w takim sensie, że z jednej strony siejemy straszliwą panikę, a z drugiej strony dajemy ukojenie pod tytułem: pozwólcie nam obalić ten rząd, a wszystko będzie świetnie, albo zagłosujcie na nas, to będzie świetnie. Ja rozumiem funkcjonalność tego mechanizmu, no ale zwróćmy też uwagę na szkodliwość społeczną szerzenia takich histerycznych treści, które nie są oparte w faktach, nie są oparte w realiach. A mogą skłaniać ludzi, słyszałem już o takich rzeczach pod wpływem akurat innych publicystów, decyzji o emigracji z kraju, decyzji o niebronieniu kraju w razie wojny i tym podobne. Naprawdę bądźmy odpowiedzialni za słowo. No i muszę powiedzieć, że generalnie jestem zażenowany tym spektaklem końca Polski, który odbywa się w coraz bardziej równoległej rzeczywistości mediów sympatyzujących z poprzednim rządem, bo żadnego końca Polski nie ma, nic nie zapowiada, żeby był. No możemy się z obecnym rządem zgadzać lub nie, dla mnie to też nie jest jakiś rząd marzeń, ale doprawdy patrzmy na fakty i patrzmy na również szanse, które się dzieją, również na pozytywy, które się dzieją i na to, że Polska przetrwała naprawdę wiele w swojej historii i to, że Ukraina nie wygra wojny, czy Ukraina przegra wojnę, czy że dzieją się różne rozmaite niekorzystne rzeczy, to ani nie zaprzecza istnieniu Polski póki co, no nie jesteśmy chyba tak nieprzekonani co do swojej wartości, że prawda, byle wietrzyk historii nas zaraz dmuchnie, no bez przesady. Mamy pewien potencjał, mamy pewną siłę, mamy pewnych sojuszników, mamy pewne własne zdolności i też skłonność do bicia się o swoje w razie potrzeby. Więc nie przekreślajmy tego wszystkiego tak łatwo. No, wykażmy trochę wiary w Polskę w tym wszystkim, bo to, co najbardziej mnie uderza w tym wszystkim, to niewiara w Polskę. No, ja rozumiem potrzeby propagandowe względem przeciwko obozowi politycznemu, któremu się zwalcza, no ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie podkopujmy wiary Polaków w Polskę, na litość boską. Więc tym apelem kończę ten wątek, bo już znowu zaczyna mi się tu za długie to wszystko robić. Dobrze, krótko o kolejnych sprawach. Orędzie Putina nowe miało miejsce przed rosyjskim parlamentem. Powtórzył tam swoje klasyczne propagandowe treści o dobrej Rosji, prawda, tu dbającej o swoje dziedzictwo i chcącej żyć po swojemu i imperialistycznym Zachodzie, który na to nie pozwala, który jest agresywny i który dybie na rosyjską kulturę i rosyjskie wartości na każdym kroku, ale także oczywiście innych krajów, tutaj taki quasi uniwersalistyczny przekaz obejmujący kraj. Także południa i wiele innych krajów, które się nie odnajdują w konsensusie waszyngtońskim czy w systemie Bretton Woods i tak dalej, także w narracjach zachodnich dotyczących wojny ukraińskiej. Więc generalnie no, tradycyjna rosyjska propaganda, tradycyjna śpiewka Władimira Putina. Ale są dwie nowości, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, Władimir Putin, zgodnie dokładnie z tym, co przewidywałem tutaj w różnych wystąpieniach medialnych w tym tygodniu, wykorzystał bardzo szybko wrzutkę prezydenta Macrona, błazeńską, nieodpowiedzialną, dotyczącą niewykluczonego rzekomo wysyłania wojsk na Ukrainę, którą zdezawuowali błyskawicznie wszyscy właściwie przywódcy zachodni, odcinając się od niej bardzo jednoznacznie, ale to, co Macron wrzucił, to pozostało. I Władimir Putin nawiązał do tego, wykorzystując to w swojej propagandzie, jako potwierdzenie swoich tez o agresywnym Zachodzie, który stracił rozum w swojej rusofobii, w swojej poczuciu wyższości i arogancji. Więc myślę, że absolutnie prezydent Macron zasłużył na szampana. Zasłużył na szampana dziękczynnego od Władimira Putina, bo zrobił mu świetny prezent propagandowy, dokładnie tak jak mówiliśmy tu niedawno. Na podobny prezent zasłużył w międzyczasie kanclerz Scholz także, zdradzając dane wywiadowcze dotyczące i dane zastrzeżone militarne dotyczące obsługi pocisków dalekiego zasięgu. Sam nie chciał wysłać Taurusów Ukraińcom, ale wyraził się o innych systemach, m.in. brytyjskich, które są na Ukrainie, że wymagają obecności żołnierzy z kraju pochodzenia broni na miejscu tam, czyli nie mogą być obsługiwane z Niemczech, z Francji, z Wielkiej Brytanii, tylko muszą być tam na miejscu, czyli że ci żołnierze tam są. Wspaniały kolejny prezent dla Władimira Putina, który spotkała kanclerza Scholza gremialna krytyka. Sądzę, że tak chyba palnął głupio po prostu i nie przemyślał tego. Wykazał się być może niekompetencją po prostu w dziedzinie zarządzania informacjami zastrzeżonymi. Jeszcze w takim tonie po prostu tutaj naważniaka po prostu ustawiającym go, że każdy, kto miał kontakt z tymi systemami, to o tym wie. No tak, tylko zapomniałeś, chłopie, że to są informacje tajne, no, że tego się nie ujawnia. No brawo. Więc tego chyba nie zauważyłem odniesień w orędziu Putina do tego, ale kwestia czasu, zanim Putin to wykorzysta z całą pewnością, to jeszcze w pewnym sensie może być większy prezent propagandowy dla Putina, który umożliwi mu wykorzystanie sytuacji. Także no, swoją drogą kolejny raz warto zadać pytanie, czy leci z nami pilot w kontekście tego, jak dwa najważniejsze państwa Unii Europejskiej, jaką tu jakość przywództwa jakość retoryki tych przywódców prezentują. Druga istotna nowość w przemówieniu Władimira Putina to jego ton takiego bardzo wyraźnego zadowolenia. Jak opisywał postępy na froncie, to jak wojna idzie, jak Rosja się skutecznie opiera sankcjom i jak przestawiła swoją gospodarkę na tory wojenne, no to widać było, że tak zadowolony z rozwoju sytuacji to jeszcze chyba w trakcie tej wojny nie był. No cóż, musimy to przyjmować do wiadomości, no i musimy niestety odbierać to jako pewną rzeczywistość. Niestety zaniechania, błędy po stronie zachodniej w dużej mierze doprowadziły do tego, że rzeczywiście prezydent Putin ma powody do satysfakcji. Tutaj jeszcze tylko nadmienię, że trochę mnie zdziwiła reakcja premiera Tuska na to orędzie Putina, który wyraził się w kategoriach, że Putin zapowiada przestawienie na gospodarki na tory wojenne, że Putin zapowiada bardzo znaczące wzrosty nakładów na obronność. No, ja to zrozumiałem inaczej. No, on opisywał to, co już ma miejsce. Zapowiadał oczywiście dalszą kontynuację, ale przede wszystkim opisywał to, co już miało miejsce i ma miejsce obecnie. Żebyśmy nie pomylili czasów tutaj. To już się stało i dzieje, a nie jest kwestią, która może czy ma się wydarzyć. Więc sprawy naprawdę posuwają się szybko do przodu, żebyśmy tu nie byli znowu kilka kroków do tyłu, to zwracałbym uwagę. No dobrze, mamy jeszcze rolników i Tajwan, dwa tematy, więc bardzo króciutko. Rolnicy dalej protestują, burzliwe dosyć tam obrady z premierem Tuskiem miały miejsce, nie będę się w to wgłębiał, ale pokrótce znaczenie geopolityczne tego. Unia Europejska znalazła się na własne życzenie w bardzo dziwnym punkcie historii, w którym narzuciła sobie nierealne cele klimatyczne i obciąża tym własnych obywateli, a z drugiej strony otwiera się na import z zewnątrz, naruszając politykę protekcjonizmu. Rzecz jest to oczywiście złożona, to jest wieloletnia polityka subsydiowania rolnictwa, wiele niuansów, ale w skrócie no, mamy paradoksalną i absurdalną sytuację. Z jednej strony rolnicy są obciążani, razem z inni obywatele Unii też, ale o rolnikach teraz rozmawiamy, wyśrubowanymi, niemożliwymi do spełnienia, które i tak będą mogły, które nie ratują planety, bo Unia odpowiada tylko za 7% globalnych emisji zanieczyszczeń regulacjami środowiskowymi, a z drugiej dopuszcza na większą skalę import żywności z zewnątrz, która nie spełnia żadnych albo prawie żadnych norm środowiskowych, a z całą pewnością nie spełnia unijnych norm środowiskowych, ponieważ jest spoza Unii. W tym ukraińska żywność, która, jak wiemy na przykład z kontroli NIK-u niedawnych, no, prezentuje chwilami skandaliczną jakość. Drugi paradoks, Unia ustępuje do pewnego stopnia już rolnikom, odpuściła ugorowanie ziemi, dodatkowe odpuściła szereg regulacji dotyczących pestycydów, substancji uważanych za nieekologiczne, za trujące chwilami. I akurat no, nie wszystkie pestycydy, oczywiście nie wszystkich pestycydów to dotyczy, ale część substancji jest rzeczywiście trująca. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o glifosat, który już trujący, rakotwórczy, który Unia odpuściła jeszcze jesienią, jeżeli chodzi o niektóre inne substancje, no to tutaj ja bym oczekiwał akurat twardości, tutaj nie uginania się wobec rolników. No, zdrowie Europejczyków trzeba chronić. Natomiast tutaj Unia ustępuje, a w sprawie szaleństwa klimatycznego po prostu nie ustępuje. Tu nie ma śladu refleksji. Więc to, co najlepsze można by wyciągnąć z tych protestów, to jest pomijane. Natomiast mamy do czynienia z jakimś dziwnym chocholim tańcem, gdzie po prostu z jednej strony ugorowanie ziemi się odpuszcza rolnikom, a z drugiej uchwala nowe prawo dotyczące odnowy dziedzictwa przyrodniczego, tak zwane NRL, czyli Nature Restoration Law, które zakłada przeznaczanie kolejnych gruntów na odnowę bagien, torfowisk, także kosztem areałów uprawnych. No więc jedną ręką Unia daje, drugą dokładnie to samo zabiera niniejszym. Jest to jakiś chaos po prostu, nieskoordynowany, niekonsekwentny, niespójny. No ale jak się wydaje, brakuje w tym jednej podstawowej rzeczy i o tym przede wszystkim chcę powiedzieć. To znaczy te protesty rolników ja czytam przede wszystkim jako oczywiście głos ich w obronie swojego stylu życia, swojej własności, swojego dobrostanu. ale też jako asumpt do tego, żeby zrewidować to, ten brudny sojusz interesów, który leży u podstaw, wszystko na to wskazuje, unijnej polityki klimatycznej, gdzie fanatycy, kompletnie oderwani od rzeczywistości fanatycy, opanowali tę politykę, w sojuszu, jak się wydaje, z dużym biznesem zainteresowanym eksportem brudnej produkcji do krajów pozaunijnych, gdzie regulacje środowiskowe nie obowiązują. Więc tu jest okazja do tego, żeby zrewidować to szaleństwo, w ramach którego Unia postanawia zabić swoją konkurencyjność jako pierwsza, nie ratując jednocześnie planety, a jednocześnie no, stając się coraz bardziej zapóźniona w takich kwestiach jak fuzja jądrowa, które rzeczywiście dają, czy badania nad po prostu ulepszeniem magazynowania energii, które dają rzeczywiście szansę na przełom, na czystą, tanią energię w przyszłości. I na tym należałoby się w o wiele większym stopniu skupić. Skądinąd na niedawnej debacie z uczestnikami także protestów rolniczych zaproponowałem taką prowokacyjną po prostu dla rolników kwestię, czyli żeby zlikwidować w ogóle dotacje. Wielu z Państwa się oburza, że to jest dotowana branża. Dla mnie też to jest wątpliwa kwestia z tymi dotacjami. No i co ciekawe, obaj przedstawiciele branży, oboje, bo tam była jedna pani, jeden pan, poparli to. Powiedzieli, że oni mogliby bez dotacji i że jak najbardziej, natomiast w zamian chcieliby racjonalnej, odpowiedzialnej tutaj polityki. To nie musi być oczywiście reprezentatywne, ale wiele więcej takich głosów właśnie rolników w ostatnich dniach słyszałem, że oni bez dotacji daliby radę i myślę, że to jest coś, co po prostu warto wziąć za dobrą monetę i warto pociągnąć ten wątek. Ja nie mówię, nie jestem naiwny, nie wierzę zaraz, że to łatwo przejdzie, że wszyscy będą zgodni z tymi głosami o takim znaczącym samoograniczeniu się, ale to jest, nie ukrywam, imponujące, jak na dużą grupę społeczną, która tych dotacji sporo ciągnie i na tym warto się opierać. No dobrze, na tym poprzestaję. Ostatni wątek, Tajwan. Rozmawialiśmy niedawno o tym, że amerykańska delegacja kongresmenów wylądowała na wyspie, znowu w atmosferze po prostu troszkę takiej mocno konfliktowej, bo nawet bardziej w pewnym sensie niż słynna wizyta Nancy Pelosi w 2022 roku, która, jak wiemy, stała się zaczątkiem nowego kryzysu tajwańskiego. Natomiast tym razem było to poprzedzone szeregiem po prostu incydentów, w tym śmiercią dwóch chińskich rybaków. I ta seria incydentów chińsko-tajwańskich po prostu stworzyła taką atmosferę dosyć groźną. Niektórzy spekulowali, ja też się nad tym zastanawiałem, czy nie będzie z tego nowego kryzysu tajwańskiego. No ale rzecz rozeszła się po kościach, chociaż ewidentnie kryzys mógł być i obie strony mogły zadziałać o wiele bardziej eskalacyjnie. Ale tak jak zresztą w pierwszym komentarzu do tego, czy w pierwszych kilku zwracałem uwagę, tym razem dobrym prognostykiem było to, że obie strony zachowały się bardzo tak jak na siebie koncyliacyjnie. Ani Amerykanie starali się nie eskalować. Ta wizyta miała, nawiasem mówiąc, znacznie niższą rangę oczywiście niż Nancy Pelosi, to była przewodnicząca Izby Parlamentu. Tutaj mamy po prostu szeregowych kongresmenów z komisji do spraw tam Komunistycznej Partii Chin. Inna ranga, nie ta ranga. Ale też brak nadania temu wydarzeniu charakteru takiej wyrazistej antychińskiej prowokacji i wyrazistego głosu za niezależnością Tajwanu, myślę, że ułatwił Chińczykom również deeskalacyjne podejście do sprawy i jako żywo, no poza takimi rytualnymi głosami niezadowolenia, pomrukami niezadowolenia, z chińskiej strony nic się istotnego nie wydarzyło. Chińczycy nie skorzystali z okazji, żeby eskalować, co jest bardzo interesujące i swoją drogą po raz kolejny falsyfikujące tezy o tym, jak to na nieuchronnym kursie frontalnego zderzenia znajdują się superpotęgi na zachodnim Pacyfiku. Głoszę tezę odwrotną od lat, jak niektórzy z Państwa pewnie pamiętają i ma to wiele niuansów. Opisuję to też w swojej książce bardzo szczegółowo, w książce Nowy Porządek Globalny. Wcale tak nie jest. Ta sytuacja to potwierdza. Ta sytuacja potwierdza, że nie zawsze i nie obie strony mają skłonności eskalacyjne. Miewają przynajmniej istotne skłonności deeskalacyjne. Obecnie mamy w szczególności skłonności do wygładzania tutaj kantów mają Chiny, którym konflikt z Amerykanami zasadniczo jest do niczego niepotrzebny. Im było dobrze tak jak było. Bez zimnej wojny nowej, bez jakiejkolwiek konfrontacji byłoby im najlepiej, bo korzystaliby teraz, pasożytowaliby dalej na systemie stworzonym przez Amerykę, żeby budować swoją potęgę i Amerykę stopniowo wypierać z kolejnych regionów, obszarów swojego zainteresowania. Także im to w ogóle konflikt z Ameryką do niczego nie jest potrzebny. Prowadzą go dlatego, że Ameryka go prowadzi, więc muszą odpowiadać. Ameryka natomiast no, chciałaby dużo ostrzejszego konfliktu, chciałaby powstrzymać, przyhamować te Chiny, ale wyraźnie dotarła do pewnych granic. Nieudolność pewna polityczna, zarówno wcześniej Trumpa, jak i teraz Bidena, jest tu jedną z przyczyn, ale przede wszystkim przyczyny są systemowe. W moim przekonaniu sprawy zaszły po prostu bardzo daleko. Nie będę teraz się w to wgłębiał, ale Ameryka ma wyraźną trudność z wyegzekwowaniem tego, co chciała zrobić. I chińskie retorsje w odpowiedzi na amerykańskie restrykcje technologiczne, przede wszystkim także handlowe, ale te technologiczne były najboleśniejsze w obszarze minerałów ziem rzadkich, w obszarze paneli słonecznych, w innych, no, są dotkliwe dla Stanów Zjednoczonych i jak się wydaje leżą u podstaw tego pewnego odprężenia, które miało miejsce w San Francisco w zeszłym roku na spotkaniu grupy APEC, gdzie także Xi Jinping z Joe Bidenem rozmawiali i odprężyli nieco stosunki. One wciąż są stosunkami moim zdaniem zimnowojennymi, ale jest to tak jak i w czasach amerykańsko-sowieckich miewało miejsce okres takiego pewnego ocieplenia czy zmniejszenia poziomu chłodu. No dobrze, drodzy Państwo, wyjątkowo długo, miało być krótko, no ale 5 tematów aż dzisiaj, więc proszę mi wybaczyć. Możemy przedłużyć nieco w zamian fazę pytań i odpowiedzi i zamieniam się w słuch i we wzrok, jeżeli chodzi o nie właśnie. Pan Baltazar Gąbka, jak zwykle pierwszy na posterunku, to już tradycja, że on pana Baltazara, tutaj Gąbki pochodzą pierwsze pytania. Pozdrawiam serdecznie. Pan pisze, dzień dobry panie Bartłomieju, czy obóz zdrady narodowej, a także obóz dzierżawców monopolu na patriotyzm nawet w dalszej przyszłości może wysłać polskie wojsko na Ukrainę? W najważniejszych dla Polski sprawach te obozy zazwyczaj mówią jednym językiem, mimo że wygląda to zupełnie inaczej. Co prawda teraz z każdej strony słychać kategoryczne zaprzeczenia, jednak jak powiedział szef BBN-u, w obecnych warunkach nie znajduje to uzasadnienia. Jest to bardzo niepokojące. Co jak zmienią się warunki? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Rozumiem, że ten obóz zdrady narodowej, a obóz monopolu listów na patriotyzm to takie kampowe określenia, takie ironiczne, prawda? No tak, tak. Tak, to zdryk publicystyczny tutaj pan wykazuje, tak nazywając te główne formacje, całkiem trafnie, ironicznie rzeczy czytając. Myślę, że no to jest bardzo istotne pytanie. To jest bardzo istotne pytanie o samodzielność decyzyjną polskich władz i o to, co by było, gdyby Amerykanie postanowili tutaj na przykład tak, cudzymi rękami po prostu coś zagrać. No, sam zadaję sobie nieustannie to pytanie, na ile polscy politycy mieliby kochone, żeby odmówić w takich przypadkach. Myślę, że jest tu trochę więcej powodów do optymizmu niż wielu z nas kreśli. Nasze obawy, lęki sięgają tego, że niesamodzielności naszych elit politycznych i obawy, że w razie W okażą się po prostu sługusami jakimiś tam, prawda, czy ludźmi, którzy dają się łatwo zmanipulować. Myślę, że jest więcej podstaw do optymizmu i też to, jak na przykład w sprawie myśliwców, jak nas wypuszczał w pierwszej fazie konfliktu ukraińskiego Blinken, amerykański sekretarz stanu, no potrafiliśmy mimo całej niepodmiotowości w naszych relacjach wtedy z Ameryką, potrafiliśmy zachować się podmiotowo, potrafiliśmy odmówić. Potrafiliśmy zrobić pewne inne rzeczy także. Także jeżeli chodzi o sprawy egzystencjalne, typu wysyłanie wojsk, angażowanie się w wojnę, potencjalnie wielką wojnę konwencjonalną, a nawet wojnę nuklearną, no, mam nadzieję i musimy żyć tą nadzieją, że polskim politykom wystarczy odwagi, żeby w nic takiego nie dać się wplątać. A jeśli już, to na zasadzie w równego szeregu, co najwyżej z czołowymi tutaj orędownikami. Tak? Natomiast no, nawiasem mówiąc, opcja wysyłania wojsk obecnie jest całkowicie poza stołem. Wszelkie tezy o tym mówiące, jakoby była realna, są w mojej ocenie hochsztaplerstwem albo ignorancją. Także no, nie dajcie się Państwo wpuścić tym manipulatorom, czy po prostu głupcom, którzy głoszą takie tezy, że to jest realna opcja. Nie jest, zostało to jest znacznie zaprzeczone. Nikt na Zachodzie nie ma w tym interesu. Francja ma jeden z najmniejszych interesów i mówiąc o tym, Macron realizuje wyłącznie swoje gierki, a nie ma to nic wspólnego z realnym zamiarem wysyłania wojsk. Zrobił zresztą prezent Putinowi na kilku poziomach. Nie ma takiej opcji. Oczywiście warunki mogą się zmienić, ale nie wyobrażam sobie za bardzo na dzień dzisiejszy sytuacji, w której to rzeczywiście mogłoby się stać. Nie widzę, żeby Ameryka przede wszystkim, już nie mówię nawet o Europie Zachodniej, bo to już w ogóle chciała wojny regularnej z Rosją. W sytuacji ataku to co innego, w sytuacji ataku rosyjskiego, no, który jest w jakiejś tam perspektywie możliwy. Nie jest koniecznością, absolutnie nie jest koniecznością. Nie jest powiedziane, że Rosja będzie do niego zdolna, że będzie do niego chętna, ale jest możliwością pewną przyszłości, z którą trzeba się liczyć, na którą się trzeba przygotowywać, właśnie po to, żeby ją odeprzeć, właśnie po to, żeby nie nastąpiła. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Civis pacem, para bellum. Oj, coś mi tu, przepraszam, jakieś okienko wyskoczyło. Przez chwilę nie widziałem pytania użytkownika o nazwie Polityka z rozmachem. Co oznacza słowo Fingzin w nazwie NK Fingzin? Próbowałem znaleźć tłumaczenie w internecie, ale bezowocnie. Jak pan wpadł na tę nazwę? To jest neologizm. Nie znajdzie pan raczej takiego słowa, ponieważ wymyśliliśmy je na użytek Nowej Konfederacji. Mając pewien dylemat swojego czasu, gdy po rozstaniu z Klubem Jagiellońskim, gdzie robiliśmy swojego czasu think tank, ja byłem pomysłodawcą i szefem tej instytucji o nazwie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, które pozwoliła zbudować tam think tank, który był owocem współpracy. Nazywał się, był pod brandem Klubu Jagiellońskiego, ale był wspólnym, a tak naprawdę w większości dziełem Nowej Konfederacji, tak w sensie idei, jak i wkładu finansowego i innych zasobów. No to potem było niestety rozejście z tej współpracy, no i wtedy ten potencjał ekspercki przenieśliśmy do Nowej Konfederacji. I mieliśmy dylemat, czy zrobić osobny think tank pod osobnym brandem, typu, prawda, Nowa Konfederacja Think Tank, czy Nowa Konfederacja Analytics, czy coś takiego. Czy jeszcze osobną instytucję, to nie brzmiało w ogóle. Czy jeszcze osobną instytucję pod zupełnie osobną nazwą powołać? Czy też spróbować to wszystko zintegrować pod jedną marką? Wybraliśmy ostatecznie to ostatnie rozwiązanie z różnych powodów. No i z tego powodu pojawił się także termin Fingzin, który ukuliśmy, który jest połączeniem słów think tank i magazine, czyli Fingzin. Ponieważ jednocześnie robimy portal publicystyczny i think tank i ekspertyzy, tak więc to łączy te oba podejścia w jedno, co jak uważam jest w ogóle ciekawym, twórczym podejściem, pozwalającym integrować perspektywy i budować bardziej syntetyczny obraz rzeczywistości. Nie wpadać z jednej strony za bardzo w eksperckie szczegularstwo i zadęcie, a z drugiej nie poprzestawać na powierzchownej publicystyce, która ślizga się po powierzchni zjawisk. Także no myślę, że z perspektywy czasu, bo to już 7 lat prawie funkcjonuje, czy ponad 6, to w tym roku skończy 7 ten nasz Fingzin. Nie, 7 już to był jakoś początek. Nie, to była jesień 2017, jeśli mi pamięć nie myli. Więc 6 z kawałkiem będzie, jesienią tego będzie 7. Myślę, że to się broni absolutnie i to fajnie działa. Fajnie działa ta synergia. A, no w międzyczasie widzę zresztą, że zespół tu wyjaśnił. Więc niepotrzebnie strzępiłem. No aha, to w ogóle wszystko były pytania zadane na starcie przez tu sprytnych użytkowników, którzy na samym starcie, jeszcze przed rozpoczęciem nadawania, przeze mnie już zadawali pytania, potem była cała seria potwierdzeń. Klub Shakers zauważa, czy podnosi, że Scholz się wygadał, że Wielka Brytania walczy już na Ukrainie. Nie, no to też, szanowni państwo, bo krążą rozmaite fejki w ostatnich dniach i warto z dużym naprawdę ostrożnością i sceptycyzmem podchodzić do tego, więc wiem, że w naszej rozemocjonowanej epoce po prostu pełnej fake newsów, różnych hochsztaplerów internetowych, którzy zaraz próbują siać jakiś strach i tak dalej, to może być trudne, ale po prostu naprawdę zachowajmy pewną dozę powściągliwości tutaj i ostrożności. Krytycznie zawsze patrzmy na takie rewelacje. Nic takiego Scholz nie powiedział. Scholz jedynie powiedział, że Ta broń, o której tutaj rozmawiamy, pociski dalekiego zasięgu, typu tam 2500 bodajże kilometrów mają Taurusy, tak? To jest tego rodzaju broń, która nie może być obsługiwana inaczej niż przy udziale żołnierzy z kraju pochodzenia broni na miejscu frontu, na miejscu wystrzeliwania pocisków. Co oznacza, że gdyby były Taurusy, to Niemcy musieliby być na Ukrainie, żeby pomagać to obsługiwać. Jeżeli są inne pociski dalekiego zasięgu, brytyjskie na przykład, to muszą być tam Brytyjczycy. Tak mówi Scholz. Czy tak rzeczywiście jest, to jakby sprawa do sprawdzenia. Przypuszczam, że będzie dementi, które może być rzeczywiste, a może być trochę tak, jak to Gorczakow chyba mówił, że wierzę tylko informacje, czytam tylko informacje zdementowane. W każdym razie, no, Scholz popełnił tutaj dużą niezręczność, ale to nie oznacza, i zrobił prezent Putinowi, jak mówiliśmy wcześniej, ale to nie oznacza, że Brytyjczycy walczą na Ukrainie. No, od pomocy technicznej w obsłudze wyrzutni do walki na Ukrainie, to też jest kolejny jeszcze wielki Rubikon. Nie mylmy tutaj spraw. Natomiast no, żenujący pokaz po prostu niekompetencji i takiego sobkostwa też przywódców europejskich, którzy zdają się w ostatnich latach, w ostatnich dniach nie widzieć po prostu, no ale latach też, z czegoś to się w końcu bierze, to się nie narodziło wczoraj ani tydzień temu, tylko jest to efektem wieloletnich procesów. Takie patrzenie do czubka własnego nosa, prawda? Tu coś potrzebuję powiedzieć wyborcom, to narażę wiarygodność sojuszu, narażę po prostu sojuszników. Narażę po prostu wspólne interesy, narażę być może losy wojny, bo tam coś potrzebuje tutaj uspokoić jakiś 1% elektoratu u siebie. No, mężowie stanu tak nie postępują, to chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Oczywiście nie ma co żyć złudzeniami o jakichś politykach nieśpiących po nocach z troski o dobro kraju, ale wszyscy politycy są cyniczni, czy mnóstwo polityków jest cyniczne, masa krytyczna polityków jest cyniczna. Myśli głównie o walce o władzę i tak dalej, no ale jednak mężów stanu od politykierów różni to, że zabiegając także o elektorat, o sprawy wewnętrzne, o różne grupy interesów, no nie robią takich rzeczy, jakie Macron i Scholz właśnie zrobili. Przykry obraz jakości europejskich elit. Co pan sądzi o wysłaniu, pan Łukasz S. pyta o wysłaniu wojsk NATO na Ukrainę? Według mnie tylko wtedy, kiedy Amerykanie pójdą przodem. No jeszcze raz, nie ma takiego tematu, nikt realnie tego ani nie chce, ani nie rozważa. Macron zrobił wrzutkę w imię jakichś swoich drobnych gierek, która została natychmiast dezawuowana przez czołowych przywódców europejskich. Nie ma takiego tematu. Wiem, że są tacy, którzy głoszą, że jest, ale to są albo ignoranci, którzy nie rozumieją jednej podstawowej rzeczy, że właśnie to nie jest żadna realna opcja. Po drugie, albo przez hochsztaplerów, którzy świadomie sieją strach, żeby potem prezentować siebie jako wybawców od tego strachu. To tak jak w polityce, prawda, może działać mechanizm przestraszmy ludzi końcem Polski, żeby potem zagłosowali na nas, bo ukojeniem ma być potem, prawda, pomoc w obaleniu obecnego rządu i ewentualne głosowanie na nas, prawda? To jest taki może być tutaj mechanizm, taka funkcjonalność tej psychologii strachu. No to ile w przypadku tam różnych internetowych samozwańczych mędrców, to jest raczej mechanizm pod tytułem kupcie moją książkę, posłuchajcie mojego kojącego głosu, kupcie subskrypcję, to wtedy znajdziecie ukojenie, prawda? Bo my tu pracujemy ciężko nad tym, żeby było lepiej, a przynajmniej pozwolicie sobie, dzięki nam zrozumiecie, co się dzieje, prawda? Nie, no to jest hochsztaplerstwo, szanowni państwo. Nie ma tego tematu. W ogóle nie ma w realnej polityce tego tematu. Jest to wydumane, całkowicie wyssane z palca straszenie, strachy na lachy, służące jakimś partykularnym i żenującym celom. Pan Andy D. mówi, że raczej PiS się kończy, a nie Polska. No, nie wiem, ale na pewno Polska się nie kończy. Pan Kamil pyta, co sądzę o cenzurze wojskowej, takiej, jaka jest w Izraelu. Niestety państwo polskie znowu dało ciała i słabo informuje o zagrożeniach, przez co dorwały się do tego osoby, które chcą zarobić kasę na strachu bez oferowania rozwiązań. No, muszę powiedzieć, że za mało wiem o cenzurze w Izraelu, żeby wypowiadać się na ten temat, ale zadał mi pan ciekawy temat do zbadania. Dziękuję. Kasę na strachu bez oferowania rozwiązań. Interia. Taki nick dwuczłonowy. Pytanie, a co pan myśli o preparatach mRNA zwanych szczepionkami, o wielu ostatnich badaniach naukowych, według których te preparaty są w stanie zabić człowieka nawet ponad 5 lat po wstrzyknięciu? Nie znam takich badań, ale słyszałem o badaniach dotyczących skutków ubocznych szczepionek covidowych. No nie chcę tego komentować, to jest trochę poza moim szarem. Zajmowałem się tym w dobie pandemii, bo z poczucia obowiązku takiego po prostu, żeby zdawać sprawę z tego, co się dzieje, też pod wrażeniem po prostu straszliwych głupot, które w mediach po prostu wtedy były. Rozmawiałem wtedy wiele godzin. Też nie pisałem, co mi się wydaje, tylko opierałem to w dużej mierze na długich bardzo rozmowach z ekspertami od zdrowia, na czytaniu też lektur specjalistycznych, które oni mi polecali. I na tym jakoś tam starałem się budować pewien obraz rzeczywistości, ale uważam, że to rozdział zamknięty z mojej strony. Generalne polityczne oceny tak, ale szczepionki absolutnie nie mój obszar kompetencji. Pytanie o Berlin i Tauru i pociski Storm Shadow się powtarza, więc już nie będę do tego wracał. Czy gdyby Rosja zaatakowała na przykład Litwę, pyta, a polityka z rozmachem, nie zauważyłem, że pytanie się powtarza. No ale skoro już zacząłem, to dokończę. Czy gdyby Rosja zaatakowała na przykład Litwę, to warto zrobić polski atak na Królewiec? Różne warianty w czasie wojny są możliwe, ale musimy pamiętać, że Rosja w swojej doktrynie ma, że atak na jej terytorium uprawnia ją do użycia broni nuklearnej. Królewiec jest terytorium dzisiaj rosyjskim. Jakbyśmy nad tym nie ubolewali, więc to absolutnie podpada pod paragraf użycia broni nuklearnej, więc należy być niezwykle ostrożnym z takimi pomysłami. Pan Darek pyta, co pan myśli o takiej koncepcji, że Tusk jako polityk spełniony będzie próbował zapisać się w historii polskiej jako mąż stanu? Czy stać go na to? No właśnie, i to jest dobre pytanie w kontekście do tych wszystkich prawicowych histerii, które już przesądzają, jak to Tusk nic nie zrobi, wszystko co wartościowe zniszczy i tak dalej. Ja myślę, że tak, że jest taka możliwość. Nie wiem, czy to jest, nie stawiałbym na to po prostu jakichś wielkich pieniędzy, ale widzę taką możliwość i też uważam, że czasy sprzyjają w pewnym sensie wykuwaniu się mężów stanu. Mamy generalnie ogromny brak mężów stanu w Polsce, ale też. Tak jak okazja tworzy złodzieja, okazja czyni złodzieja, tak okazja czyni nieraz bohatera i także męża stanu. Trudne czasy sprzyjają wykuwaniu się mężów stanu i myślę, że tak jak nikt się nie spodziewał tego poziomu heroizmu po elitach ukraińskich jeszcze niedawno, zauważmy, prawda? Jak myśleliśmy o elitach politycznych ukraińskich 3-4 lata temu, a jakie się okazały w trakcie tej wojny? No, co by nie mówić o kalkulacjach ich geopolitycznych, o ich, prawda, o przebiegu wojny i tak dalej, no to ten poziom heroizmu, dyscypliny, który wykazały, no jest czymś niesamowitym. No myślę, że to też presja historii po prostu i presja agresora także pozwoliła wyzwolić to, co najlepsze w elitach politycznych Ukrainy. Nie życzmy sobie oczywiście aż tak ostrej presji, ale wydaje się, że no, ciężar historii i ostatniej wypowiedzi i Tuska, i Sikorskiego, i mnóstwa innych osób, i Kosiniak-Kamysza świadczą o tym, że czytają te znaki czasu i widzą tę presję. No i to jest dobry prognostyk. To jest prognostyk także do nich, żeby się o wiele bardziej starali i żeby starali się zapisać jako mężowie stanu. Czy Tusk to zrobi? Nie wiem. Życzę mu tego. Mam nadzieję, że tak się stanie i myślę, że warto, żeby postarał się tak właśnie przejść do historii. Pan Adrian Wiechoczek pyta, jak należałoby rozwiązać problem rolniczych protestów i ukraińskiego zboża, by wybić się z obecnego impasu. Obecny konflikt z Ukrainą jest jedynie Rosji na rękę. To prawda, jest Rosji na rękę. Jak należałoby rozwiązać? No moim zdaniem należy wyciągnąć to, co najsensowniejsze, najmądrzejsze z protestów tych rolników. Czyli po pierwsze postawić, to będzie trudne, ale bo wymaga skali paneuropejskiej, ogólnoeuropejskiej, tak? Zrewidować Zielony Nowy Ład w tych aspektach, w których jest odrealnionym szaleństwem, będącym prawdopodobnie efektem brudnego sojuszu fanatyków z wielkim biznesem, i urealnić cele klimatyczne, i w ślad za tym urealnić cele szczegółowe, bo to wszystko jest od ogółu do szczegółu idzie, prawda? Więc jak teraz obserwujemy ten chaos, no to wynika on z tego, że szczegóły są dostosowywane do pewnego stopnia do postulatów rolników, a na poziomie ogólnym nic się nie zmienia, więc potem są takie absurdalne sytuacje, że jedną ręką się zabiera, na drugą się daje. I bilans wychodzi gdzieś tam na zero. Więc zrewidować Europejski Zielony Ład, uracjonalnić go w duchu dobra wspólnego Europy, dobra poszczególnych państw członkowskich. To jakby jedna rzecz, co jest oczywiście tematem na dyskusję, ale myślę, że na przykład można by przyjąć założenie, że tyle redukcji emisji Chiny plus zero, prawda? Chiny jako największy truciciel muszą przede wszystkim zredukować emisję, żeby po prostu ten efekt obniżenia stężenia CO2 w atmosferze był. Więc przyjmijmy zasadę Chiny plus zero. Obniżamy tyle, co Chiny. Więc jeżeli Chiny mówią, deklarują neutralność klimatyczną w 2070, no to my też zróbmy w 2070 z naszymi skromnymi 7% naprzeciwko wielokrotnie większego wolumenu chińskiego. No na przykład taki, no ale to jest na dłuższą oczywiście dyskusję i tutaj w 2 minuty nie da się tego omówić. Drugi element, no to jest oczywiście urracjonalnienie tego, tej absurdalnej też polityki, też europejskiej w pewnym sensie, aczkolwiek poszczególne kraje frontowe, Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia, prowadzą tutaj własną politykę, łamiąc prawo unijne i wprowadzając jednostronne embarga wobec zniesienia bezcłowego handlu z Ukrainą na poziomie Unii. No tam oczywiście pojawiły się kwestie dotyczące tam jaj, ograniczeń w jajach, tam w innych po prostu produktach, no ale to jest takie gdzieś tam znowu lekki zgniły kompromis, czy tam prognostyki zapowiadające pewien zgniły kompromis, a nie rozwiązanie systemowe problemu. No idea generalna, żeby wspierać Ukrainę poprzez destrukcję rynków rolnych poszczególnych państw członkowskich jest kompletnym absurdem. Jest, już pomijając, że jest kompletnym zaprzeczeniem, totalnym zaprzeczeniem idei solidarności europejskiej, która, umówmy się, bywa, ale generalnie jest raczej frazesem, to tutaj jest już rażącym absurdem, no jest czymś absolutnie nie do przyjęcia w tych państwach, które są narażone. Ale przecież na zalew taniego towaru z Ukrainy reagują bardzo negatywnie także na przykład francuscy rolnicy, więc to nie jest tak, że to tylko tych naszych krajów wyszehradzkich tutaj dotyka. Nas oczywiście bardziej, ale dotyka także zachodniej Europy. To także jest szaleństwo, które należy zatrzymać. Wspieranie Ukrainy jak najbardziej tak, ale nie kosztem niszczenia tutejszych sektorów rolnych, nie kosztem bankructw naszych rolników. No przecież to jest absurd. Zbudujmy Ukrainie, zatrzymajmy to, wprowadźmy ograniczenie w handlu tego, znieśmy ten absurdalny, bezcłowy handel z Ukrainą i w zamian za to możemy sfinansować na przykład korytarze tranzytowe po to, żeby to ukraińskie zboże szło do innych miejsc. Niech sobie płynie w ograniczonych ilościach, może do takich, jakie rolnicy również nasi są skłonni zaakceptować, do Unii Europejskiej, a cała reszta niech płynie gdzieś indziej, no, do Stanów, do innych miejsc, do Afryki, gdzie tam potrzebują bardzo i gdzie nie mają co jeść niektórzy. Więc wydaje mi się, że to się da zrobić. No i zamiast płacić po prostu z kieszeni rolników, no to to może raczej po prostu na przykład dogadajmy się tak, że sfinansujemy korytarze transportowe. Tranzyt o charakterze tranzytowym. No dobrze, drodzy Państwo, na tym pytaniu zakończymy, bo długo bardzo już tu dzisiaj jesteśmy, ale bardzo długo zacząłem, więc przedłużyłem w zamian. Dziękuję Państwu za dziś. Ciekawa dyskusja, bardzo dobre pytania. Jesteście wspaniałą publicznością. Dziękuję Wam za to. Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Dobrze się było spotkać. Widzimy się ponownie za tydzień, aczkolwiek mogę mieć za tydzień pewne wydarzenie rodzinne, bo tam szkoła się nie może określić, ile potrwa pewne wydarzenie, które mnie wiąże, związane z córką moją. W związku z czym może być potrzeba przesunięcia tam na inną godzinę, a może nawet na inny dzień. Także bądźmy w kontakcie, proszę, jeżeli chcecie być za tydzień i nie sprawdźcie w mediach społecznościowych, czy nie będzie komunikatu o zmianie godziny. Jeśli nie będzie, to godzina 19 niezmiennie obowiązuje. Dziękuję za dziś. Przypominam o wartości wspierania Nowej Konfederacji. Budujecie w ten sposób niezależną polską myśl strategiczną na rzecz silnej, mądrej Polski przyszłości. Wesprzyjcie Nową Konfederację stałym zleceniem przelewu, jeżeli uważacie za wartościowy, czy to dzisiejsze spotkanie, czy inne materiały nasze, które codziennie nowe znajdziecie na stronie Nowej Konfederacji. Możecie wspierać także poprzez kupno książek. Moja ostatnia to Nowy Porządek Globalny, ale wiele ich znajdziecie w naszej księgarni. Zapraszam serdecznie. Za dziś podziękowania serdeczne i pozdrowienia. Do zobaczenia.